I teraz chwila tremy, bo trzeba się przyzwyczaić, że to jest wakacyjne popołudnie wnet, a nie popołudnie wnet od września do lipca. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, mimo że na urlopie to w studio, bo jednej rozmowy mimo urlopu nie mogłem sobie darować i dlatego Państwa witam dzisiaj 22 sierpnia o godzinie 16. Jaka to będzie rozmowa i z kim to musiałem porozmawiać i z kim to musiałem i dla kogo to musiałem naruszyć mój urlop, to się Państwo zaraz dowiecie, ale zanim się Państwo dowiecie, to jeszcze jedna informacja. Dzisiaj Milo Kurtis nagrywa swoją kolejną płytę w studiu imienia Osieckiej w Polskim Radio i przy okazji posłuchajmy, jak śpiewa, gra, jak tworzy muzykę, jak myśli o muzyce Milo Kurtis. To na dobry początek dzisiejszego sierpniowego, wakacyjnego popołudnia wnet. Jeden ze słuchaczy Radia Wnet pyta, czyżbyśmy się zobaczyli w Trójce. Głupio mówić na antenie Radia Wnet, ale tak, ja na koncert Milo Kurtisa, na nagranie płyty Milo Kurtisa dzisiaj się jak najbardziej wybieram, a każdemu, kto nie będzie mógł, tylko mówię niech zazdrości. Przed piosenką mówiłem, że jedną rozmowę musiałem w ramach urlopu przeprowadzić. To jest ta rozmowa. Aleksander Bobko, profesor, były rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, senator Prawa i Sprawiedliwości w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Senator 9. kadencji i to chyba ostatnia kadencja. Możemy kiedyś książkę napisać. Byłem senatorem 9. kadencji, bo to koniec Pana przygody na ten moment z Senatem.
Tak, tak się złożyło, że podjąłem decyzję, aby nie ubiegać się o przedłużenie mandatu.
Decyzja była co nieco wymuszona.
No tak. Początek decyzji to to, że no nie otrzymałem rekomendacji ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość 4 lata temu jakby zaprosiło mnie właściwie do kandydowania. Byłem wtedy rektorem uniwersytetu i z przyjemnością tamtą propozycję przyjąłem. No, udało mi się zdobyć mandat w niełatwym pojedynku z popularnym i znanym w całej Polsce panem prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Faryncem. Zostałem senatorem, potem przez 2,5 roku byłem wiceministrem nauki. Pan premier Gowin zaprosił mnie do współpracy. Natomiast no, działalność senatorów w Prawie i Sprawiedliwości podlega ocenie. Zapewne moja działalność także takiej ocenie podlegała. I kilka tygodni temu otrzymałem od pana marszałka Karczewskiego informację, że Prawo i Sprawiedliwość będzie innego kandydata widziało w moim okręgu. No ja przyjąłem to ze spokojem i nie było to dla mnie aż takim zaskoczeniem, bo jednak kilka razy, że tak powiem, no wykazałem się pewną niesubordynacją w Senacie. Zastanawiałem się, czy nie startować samodzielnie, bo jest to możliwe. Nawet Prawo i Platforma Obywatelska do mnie się zwróciła, jakby proponując, że jeżeli ja wystartuję samodzielnie, to nie będą wystawiać kandydata.
Było kuszenie.
Ale stwierdziłem, że jednak odpuszczę i wracam na pozycję akademickie.
Nie dał się pan profesor skusić, poza tym, że były rektor, to przede wszystkim filozof. Senat okiem filozofa to ciekawe doświadczenie?
Tak. Tak, to było na pewno bardzo ciekawe doświadczenie. No ja starałem się jakby pracować, wnieść to, co mogłem, zarówno do ministerstwa, tam ta praca była bardzo intensywna przez 2,5 roku w przygotowaniu reformy, no w samym już jakby finale wdrażania, prawda, więc już ten finalny kształt ustawy, a potem rozporządzenia, to już się działo poza mną, bo zostałem no, zwolniony z tego stanowiska ministra. To był bardzo intensywny, bardzo ciekawy okres dla mnie, bardzo miły także, bo no, poruszałem się w swoim środowisku akademickim, a potem ostatni rok, czy ostatni już prawie 1,5 roku, kiedy byłem tylko senatorem, no tu intensywność była już mniejsza. Od senatorów nie wymaga się aż tak intensywnej pracy.
Mamy ten okres 4 lat w 2 różnych odsłonach. Najpierw ta odsłona ministerialna, reforma, która teraz przeobleka się w ciało, już naprawdę trafia na uniwersytety, rodzi opór i ten opór chyba jest coraz większy wobec tych zmian.
Trudno im powiedzieć. Ten opór właściwie objawił się już pod koniec przygotowywania tej reformy. Dokładnie w momencie, kiedy została zaprezentowana pierwszy kształt ustawy, to był wrzesień 2017 roku. Wtedy to jest tak dosyć symptomatyczne, że prawie po roku dyskusji, konferencji w ramach Kongresu Nauki Polskiej, kiedy myśmy naprawdę byli otwarci na, i na krytykę, i na różnego rodzaju uwagi. Właściwie przez ten pierwszy rok jakiegoś oporu czy krytyki nie było. Ono się objawiło dopiero po zaprezentowaniu pierwszego kształtu tej ustawy. I ten opór czy ta krytyka właściwie chyba narasta.
Narasta i jest, ale też coraz taki większy opór, nieaktywny, ale bierny tego, że to, co się dzieje w nauce, nie idzie w dobrą stronę, że uniwersytet ani nie będzie nowocześniejszy, ani nie będzie miał więcej kontaktów z biznesem, a utraci jeszcze bardziej jakiegoś ducha, który jeszcze być może gdzieś tam się kołacze w murach niektórych uczelni.
Panie redaktorze, no ja nie będę tej ustawy krytykował, chociaż też w tej chwili z perspektywy widzę może, że i popełniliśmy pewne błędy i potem nastąpiły jeszcze zmiany, których może nie jestem entuzjastą, ale ja bym powiedział coś takiego, że my, znaczy i w sensie i twórcy tej reformy, i także koledzy akademicy, prawda, profesorowie, czy nauczyciele akademicy, badacze, nauczeni, my przeceniamy znaczenie ustawy. Dla autentycznego naukowca, dla autentycznego uczonego, ustawa nie ma aż tak wielkiego znaczenia. On może właściwie szczegółów tej ustawy nie znać, a nawet może nawet nie powinien znać, bo szkoda jego czasu. On od tego powinien mieć administrację, dziekana czy dyrektora administracji jednostki, w której pracuje, i właściwie ona powinna go od pewnego mozołu administracyjnego, który dzisiaj niestety jest konieczny, no bo nauka i szkolnictwo wyższe jest finansowane z pieniędzy publicznych i podlega rygorom, no takim jak
rozliczanie
środków publicznych, ale No, jednak na uczelniach i w instytutach badawczych pracuje całkiem sporo administracji i od tego ciężaru uczony powinien być w dużej mierze zwolniony.
Ustawa daje taką szansę?
Ona miała taką szansę dawać i wydaje mi się, że sytuacji na pewno nie pogarsza, nie powinna pogarszać. Znaczy, ona miała poprawić. Czy poprawiła... Trudno mi to powiedzieć. Pewnie nie wszystko się udało. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze na razie wszystko jest w toku. Od tego roku akademickiego, czyli od października, uczelnie będą już funkcjonowały według nowych statutów. To jest duża zmiana dla wielu uczelni. Zmiana, która tu akurat nie, jednak broniłbym założeń reformy, bo to się akurat nie udało. Daje uczelniom większą autonomię, większą możliwość kształtowania własnych struktury, prawda, zarządzania pieniędzmi wewnętrznymi, daje większą władzę rektorowi, ale daje też większą władzę po prostu środowisku akademickiemu przez to. Ja ciągle wierzę i mam nadzieję, że dzięki choćby tej zmianie sytuacja na polskich uniwersytetach, w polskich szkołach wyższych może się poprawić.
Zobaczymy się za rok równo, w sierpniu, mam nadzieję, to podsumujemy pierwszy rok działania
tak
reformy.
Tak jest, bardzo chętnie.
Nowych statutów, które wchodzą, bo są bardzo różne, bo rzeczywiście reforma dawała władzom uniwersytetów i uczelni wyższych spory margines do wolności, jak w jakim zakresie implementować zapisy i ducha reformy szkolnictwa wyższego. To skoro pokrótce żeśmy ten pierwszy okres omówili, ten drugi, czyli czysto senacki, senat jest istotną izbą. W ogóle jest sens utrzymywać tych 100 senatorów w naszym życiu publicznym?
No, panie redaktorze, funkcjonuje w naszym jakby życiu publicznym taka formuła, trochę oparte też na historii, że niepodległa Polska, historia niepodległej Polski to historia polskiego Senatu, że te dwie rzeczy są jakoś ze sobą sprzęgnięte i to jest myśl bardzo ładna, a więc w tym sensie choćby pan prezydent na inauguracji w 2015 roku 9. kadencji Senatu także tą myśl przywoływał, a więc jakby w tym kontekście trochę nie wypada wręcz pytać o to, czy Senat jest potrzebny, czy nie należałoby go zlikwidować, prawda?
Czyli natomiast, jest potrzebny, ale natomiast różne formy może przybierać.
To prawda, natomiast z drugiej strony, jakby patrząc na faktyczne i takie realne funkcjonowanie Senatu, to no niestety ja to jakby mówię z pewnym jakby dyskomfortem, czy to nie sprawia mi przyjemności to, co mówię, no ale tak to widzę i nie będę tutaj udawał, że jest inaczej. Znaczy to moje doświadczenie 4-letnie w parlamencie, a zwłaszcza w Senacie jest takie, że jednak ranga i prestiż polskiego parlamentu stopniowo, ale zdecydowanie się obniża. Że pozycja zarówno całego parlamentu, Sejmu, Senatu, ale także poszczególnych członków, senatorów i posłów jest zdecydowanie mniejsza niż była 10, 15 czy 20 lat temu, a po tej kadencji te 4 lata to jest niestety, no pomimo tego, że ja no, mógłbym bronić, prawda, i mówić, że w tych latach nastąpiło w wielu miejscach w Polsce dobra zmiana, to jednak te 4 lata były niestety okresem dalszego i no, szybkiego jakby deprecjonowania pozycji polskiego parlamentu.
Spór był jałowy, był bardzo gorący, czasami były demonstracje, były blokady, ale on nie wpływał na kształt działania państwa?
Panie redaktorze, no, na to zjawisko, o którym mówię, pewnie kilka rzeczy się złożyło. No, najłatwiej byłoby mi powiedzieć, że przez te 4 lata nie było w polskim parlamencie poważnej opozycji. No, no, opozycja była, no nie chcę tutaj się jakby wyżywać, ale totalna, prawda, działała przez ulicę, za granicę i tak dalej. I ze względów, i to był też problem właśnie, że opozycja przez długi, do połowy kadencji właściwie, a przynajmniej do końca 16 roku, przez ponad rok, właściwie nie uznawała, jakby delegitymizowała tą władzę, czy tą większość, która została wybrana. I w tym sensie parlament był nieustannym polem walki, prawda? Był nieustannym polem walki. I, a więc aby dobrze funkcjonował parlament, potrzebna jest poważna i sensowna opozycja. I tutaj, ja to zresztą mówiłem wielokrotnie także kolegom z opozycji, no do tego deprecjonowania pozycji parlamentu opozycja się w dużej mierze, w bardzo dużej mierze przyczyniła przez te 4 lata.
Ale wiele osób mówi, że również obecny rząd się przyczynił, ale, którego pan był częścią.
Ale, no właśnie mówię, ale z drugiej strony jednak większa odpowiedzialność za to zjawisko moim zdaniem spada na rządzących, no bo rządzący mają więcej instrumentów, prawda, i jaka by nie była opozycja, to odpowiedzialność za jakby powagę i prestiż parlamentu, no spoczywa przede wszystkim na marszałku Sejmu, na marszałku Senatu i na większości parlamentarnej, a więc tutaj niewątpliwie też należałoby się uderzyć we własne piersi i zastanowić się, zobaczyć, co takiego się stało, że rola parlamentu, no jest taka, jaka jest dzisiaj. Ona mnie już odchodzącemu senatorowi nie sprawia satysfakcji.
W procesie legislacyjnym w zasadzie żadna.
No może aż tak nie, jednak wiele ustaw, czy no bardzo dużo ustaw no było wypracowywanych w parlamencie, to może nie aż tak, natomiast faktem jest, że te najważniejsze, może najbardziej spektakularne, parlament był o nich raczej informowany, że trzeba je przyjąć, przegłosować i to czasami wręcz na wieczór, prawda, że rano dowiadywali się, że wieczorem jakaś ustawa ma być po prostu przegłosowana i to się działo. Prawda? I tutaj jakby wina czy odpowiedzialność za to spada na naszą większość rządzącą, bo to jest, no, warto się nad tym zastanowić, prawda? Jaka jest rola parlamentu. Ja, wydaje mi się, że powiedzmy jeszcze 10 czy 20 lat, nieważne kto rządził, to co mówię jest kompletnie apolityczne, ale 10 czy 20 lat temu nie przyszłoby premierowi polskiego rządu do głowy, żeby zaprojektować jakieś przedsięwzięcie, którym by sobie założył, że rano wyślę do Sejmu jakąś ustawę, a wieczorem ona zostanie przegłosowana przez Senat i podpisana przez prezydenta. Tak jak nikt o zdrowych zmysłach by sobie nie zaplanował, że powie, a dzisiaj wybuduję dom i wieczorem zaproszę gości na przyjęcie. Prawda?
Bo
wybudowanie domu w jeden dzień jest po prostu niemożliwe, bo działa siła grawitacji. Natomiast ta polityczna siła grawitacji okazała się tutaj w parlamencie tak działać, że no jest możliwe stworzenie ustawy w ten sposób, że rano wchodzi do parlamentu, a wieczorem z niego wychodzi. I to jest zjawisko, moim zdaniem, bardzo niepokojące. To znaczy, można sobie wyobrazić jakąś sytuację zupełnie nadzwyczajną, że coś takiego może się zdarzyć, w sytuacji zupełnie nadzwyczajnej, ale w tej chwili to się stało, no może nie normą, ale właściwie weszło już do pewnego nawyku, że rządzący, jakby zastanawiając się nad pewnymi przedsięwzięciami, właściwie parlament traktują jako taką maszynkę do głosowania, którą można w kilkanaście godzin po prostu uruchomić i uzyskać efekt.
To jest diagnoza powszechna wśród senatorów, także senatorów popieranych przez Prawo i Sprawiedliwość?
No, trzeba by zapytać innych kolegów. Nie wiem, no między sobą o tym rozmawiamy i mamy jedni większą, drudzy mniejszą tego świadomość. No nie wiem.
Często pan profesor musiał przegłosowywać pod dyktando rządu ustawy, które były rażąco źle napisane albo po prostu szkodliwe?
Znaczy, panie doktorze, no może nie musiałem, ja tutaj się nie uchylam odpowiedzialności, prawda? Każdy parlamentarzysta, senator, traktujący poważnie swoją funkcję, a ja w zasadzie nie poznałem w Senacie, przynajmniej gdzie bliżej poznawaliśmy się, nikogo, kto by niepoważnie traktował tą funkcję, no działa pod jakby różnego rodzaju presją, prawda? Niewątpliwie taką jakby presją, czy takim czynnikiem, no, który bardzo uwzględniamy przy działaniu, jest lojalność w stosunku do ugrupowania, w którym funkcjonujemy, prawda? W demokracji, w tym systemie, w którym żyjemy, nie sposób działać w pojedynkę, prawda? Prawda? Więc poczucie lojalności, zaufania do władz, czy do rządu, prawda, do władz politycznych powinno być i ono w PiS-ie jest bardzo duże. Ono jest bardzo duże i ja tą poczuciem lojalności także się kierowałem i ono sprawiało, że czasami, czy nawet bardzo często głosowałem nad ustawami, co do których miałem takie czy inne wątpliwości.
W studio profesor Aleksander Bobko, senator 9. kadencji, wybrany z rekomendacji, wybrany przez wyborców na Podkarpaciu, ale z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. O reelekcji, jak już mówiliśmy, w tych wyborach, które nadchodzą, pan profesor nie będzie się ubiegał. Powiedział pan profesor o niesubordynacji, która była pana udziałem, czyli były takie momenty, kiedy ta lojalność wobec partii jednak musiała ustąpić lojalności wobec Rzeczpospolitej, wobec porządku prawnego, wobec dobra publicznego.
Tak, znaczy w moim głębokim przekonaniu ta niesubordynacja, znaczy ona paradoksalnie była wyrazem lojalności także do stronnictwa czy partii, w której działam, która w mojej ocenie popełniała po prostu błąd, prawda? I ja starałem się na to zwrócić uwagę. No, nieskutecznie, bo nie udało mi się nikogo z kolegów przekonać, ale możemy dzisiaj...
chodziło o te najbardziej newralgiczne ustawy
dzisiaj,
o Sądzie Najwyższym,
tak, możemy
o KRS-ie.
Dzisiaj zobaczyć, na ile to miało sens. No, taka najbardziej spektakularna niesubordynacja nastąpiła 22 lipca 2017 roku. No, o tyle to było też niezręczne dla mnie i trudne, bo ja wtedy jeszcze byłem ciągle wiceministrem, prawda? A więc ta jakby lojalność w stosunku do rządu, no tym bardziej mnie wiązała, bo przecież to był projekt, co prawda poselski, no ale rekomendowany i popierany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
I napisany w tym ministerstwie najprawdopodobniej.
Tego to już to pan redaktor powiedział, ale
myślę, że
i tam istota tego sporu, no, znaczy istota tego mojego jakby sprzeciwu, no sprowadzała się do tego, że no koledzy czy projektodawcy tej ustawy, no za wszelką cenę chcieli skrócić kadencję urzędujących sędziów Sądu Najwyższego, w tym także pierwszego prezesa. Ja od początku zapoznałem się z prawem i z programem Prawa i Sprawiedliwości. Jakby decydując się na kandydowanie do Senatu, wiedziałem, że jednym z ważnych elementów jest reforma systemu sądownictwa, systemu sprawiedliwości w Polsce i PiS o tym mówił otwarcie w kampanii, uzyskał jakby legitymację ze strony wyborców, aby to robić i ja byłem przekonany, że to trzeba robić, że tutaj jest wiele do poprawy. Natomiast no, dziwiło mnie, że koledzy są zdeterminowani, czy koledzy, czy tutaj no, władze są zdeterminowane w ten sposób, że uważają, że nie można zrobić tej reformy bez jakby odsunięcia ludzi, którzy sprawują swoje funkcje i zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami, mają nieprzerwane kadencje na określony czas. W tym zwłaszcza kadencja pierwszego prezesa, która, no to był wtedy rok 17, miała się skończyć w roku 20, jeśli dobrze pamiętam, czyli teraz za pół roku, prawda? Co jest no, akuratnie wprost zapisane w konstytucji,
jako
ile trwa kadencja pierwszego prezesa, prawda? To jest to zdanie, no, które pozwolę sobie powiedzieć, nawet moja 9-letnia wówczas wnuczka jest w stanie przeczytać i zrozumieć i tyle. Natomiast no, nastąpiło pewne taka ekwilibrystyka prawnicza, która dała, że tak powiem, wykładnię, że można tą kadencję mimo
z
wszystko...
Z naruszeniem praw logiki.
Nie, znaczy, panie redaktorze,
czy nie?
Według mnie tak, ale ja nie jestem kompetentny, żeby ten spór rozstrzygnąć. Ja mogę rozstrzygnąć na swój żytek i ja go rozstrzygnąłem w ten sposób, że uważałem, że jako senator Rzeczpospolitej za tą ustawą nie mogę zagłosować i zgłosiłem poprawki, aby przynajmniej kadencję pierwszego prezesa zachować. Jestem przekonany, że gdyby ta ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a powinna trafić. Powinni to zrobić krytykujący ją koledzy z opozycji. Nie zrobili tego. Jest kilkanaście podmiotów w Polsce, które mogły i powinny to zrobić. Nikt tego nie zrobił. Senatorowie też mogą to zrobić. Trzeba by zebrać 30 senatorów. Ja nie podjąłem takiego wysiłku. Stwierdziłem, że to byłoby też trochę taka donkiszoteria bez sensu, chociaż sam już nie wiem. Może należało to zrobić tak dla pełności i czystości.
Pytanie, czy znalazłoby się 30 senatorów?
Z opozycji. Pewnie, ale nie chcieli też tego. Mogli, 30 z opozycji senatorów jest, mogliby to zrobić. Ja bym się wtedy nawet, gdyby była ich inicjatywa, bym się mógł do tego nawet przyłączyć.
Wydaje ale mi się, nie, że ani z tej strony, ani z strony pisowskiej nikt by się nie znalazł.
No, jedni i drudzy chcieli się kłócić, prawda? Chcieli toczyć niekończący się spór, prawda? I także ja tego jakby nie rozstrzygam, bo tego jest trudno konstytucyjny, ale w mojej ocenie ta ustawa skracająca kadencję była po prostu niewłaściwa i zrobiłem to, co zrobiłem i potem pan prezydent zawetował tą ustawę, ale też z przykrością stwierdziłem, kilka miesięcy później pan prezydent przedstawił swój projekt, ale niestety tego punktu nie zmienił, także ja drugi raz nie poparłem tej ustawy. Po roku właściwie okazało się, że pod presją instytucji europejskich zmienialiśmy tą ustawę, znowu w ciągu jednego dnia.
Jednak elementy zagraniczne mają wyższą wagę niż senator.
Ja o tym mówiłem. O tym też w swoim przemówieniu w Senacie mówiłem, że to jest dla mnie smutne jako senatora, że mówiłem to z pewną goryczą do kolegów, do władz tutaj, do rządu, czy do naszych kolegów, że nie słuchamy, czy nie jesteśmy w stanie posłuchać tą krytyki, czy pewnego podpowiedzi ze strony własnych, lojalnych, zaprzyjaźnionych, prawda, parlamentarzystów, a...
Kiedy jest nacisk
odgórny. Kiedy jest nacisk, to po prostu o tak robimy zmiany.
Recepcja wśród senatorów Prawa i Sprawiedliwości, pana klubowych kolegów?
No, raczej milczeniem zostało to przyjęte. No, myślę, że większość kolegów jakoś ze zrozumieniem, z sympatią na to patrzyła, ale nie dawali temu wyrazu zresztą ja nie oczekiwałem niczego takiego, prawda? No mówiłem tutaj gorzką prawdę, a w pewnym sensie nic tak nie boli, jak gorzka prawda.
Epopeje reformy wymiaru sprawiedliwości w tej kadencji Sejmu i Senatu, 8 Sejmu, 9 Senatu kończymy sprawą wiceministra byłego Piebiaka.
No jest to bardzo smutne. Ja pana ministra miałem okazję poznać, bo pracowaliśmy ponad 2 lata, 2,5 roku. No poznaliśmy się gdzieś, już nie będą dokładnie, może nie tak od samego początku, ale poznaliśmy się wręcz nawiązała się między nami pewna nic takiej przyjacielskiej sympatii, takiej koleżeńskiej może, koleżeńskiej, żeby nie przesadzać sympatii. No, ja go widzę jako bardzo poważnego człowieka, uczciwego, sędziego, prawda, zawsze budził szacunek, pewną rozwagą, spokojem. Przyznam się, że z niedowierzaniem jakby przyjąłem te informacje, które pojawiły się w ostatnich dniach, w pierwszym odruchu, byłem przekonany, czy w zasadzie dalej jestem jakoś przekonany. Mam nadzieję, że kolega, pan minister Piebiak jakoś obroni swoje dobre imię, bo on tak to zapowiada.
Ale jeżeli te konwersacje są prawdziwe, a wszystko na to wskazuje, że są to sytuacja
Trudna. No może to być trudne, niestety. No, jeżeli by to miało być, no ja nie chcę jeszcze teraz spekulować, ale byłoby to druzgocące dla niego, ale niestety także więcej. No, w pewnym sensie dla...
I reformy rządu.
W pewnym sensie dla reformy, bo ja powiedziałem o tym, tutaj w tej rozmowie mówiłem, że my jako Prawo i Sprawiedliwość, ja to tak rozumiałem, prawda? I moi koledzy w Senacie, bo wydaje mi się, większość też tak to rozumie. Mamy pewną jakby i polityczną, i pewne moralne jakby, moralną legitymację legitymację do tego, aby tą reformę robić, bo społeczeństwo bardzo, czasami z przesadą, ale no nie najlepiej ocenia, tak delikatnie mówiąc, działania wymiaru sprawiedliwości, a także no bardzo dużo było przykładów niewłaściwych postaw, niewłaściwych działań konkretnych sędziów, którzy no też działali w pewnym poczuciu bezkarności, prawda? Jedną rzecz chciałem powiedzieć. Mając tą świadomość, podtrzymując to, co mówię, ja z drugiej strony byłem bardzo zniesmaczony, no trzeba to tak nazwać, no nagonką na sędziów, która przez pewien okres miała no, w publicznej, no, w rządowej telewizji, bo to niestety nie jest publiczna telewizja, tylko w rządowej telewizji.
Nawet w kampanii billboardowej.
Tak, to było niesmaczne i to było podcinanie gałęzi, to było obniżenie znowu prestiżu ważnych instytucji państwa. To mnie się bardzo nie podobało i też wyrażałem to w Senacie, czy także na klubie, że tak być nie powinno, ale nie zmieniało to faktu, że faktycznie krytyka w stosunku do środowiska sędziów zwłaszcza, czy w ogóle całego systemu jest uzasadniona, że to trzeba zmienić i ja byłem przekonany i moi koledzy, tych, których znam, że my to robimy jakby w dobrej wierze z pozycji takich, no powiedziałbym, no nie chcę tutaj wpadać w jakiś patos, no ale takich no racjonalnych i jakoś umocowanych moralnie, prawda, że my działamy w sposób właściwy.
Na zakończenie
gdyby to
rozmowy.
Się miało, gdyby to się miało potwierdzić, a niestety wygląda, że się potwierdza, to no niestety ten kapitał, czy ten tytuł do robienia tego, co robiliśmy, a zwłaszcza, że robiliśmy to często no trochę naginając przepisy, prawda, czy no w sposób taki, no mówiliśmy o tym wcześniej, prawda, tak. Naginający przepisy.
Po czterech latach jesteśmy bliżej sanacji i naprawy wymiaru sprawiedliwości, czy dalej?
Panie redaktorze, trudne pytanie. Ja nie tracę nadziei, że jednak pomimo tej całej zawieruchy, która miała miejsce i 2 lata temu, i teraz, że otrząśniemy się z tego, że się otrząśniemy, że dojdzie do jakiegoś konsensusu pomiędzy rządem, czyli dwoma niezależnymi władzami, które zgodnie z konstytucją powinny jakby działać koncyliacyjnie na rzecz dobra wspólnego, prawda? No to jest problem, że władze w Polsce ze sobą często walczą, prawda? Teraz mamy władze samorządowe, zaczynają z rządem walczyć. To są działania niekonstytucyjne, no bardzo niebezpieczne dla państwa. Ja mam nadzieję, że po tej zawierusze nastąpi, pewnie już po wyborach chyba, no nie ma co liczyć teraz w kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że po wyborach ktokolwiek by nie wygrał, że nastąpi pewne otrzeźwienie, że nastąpi jakiś rodzaj spotkania czy dyskusji, aby bijąc się trochę każdy we własne piersi, zastanowić się, co zrobić konkretnie, aby przywrócić prestiż wymiaru sprawiedliwości i że znajdą się i sędziowie, i po stronie samorządów sędziowskich, i po stronie rządzących ludzie, którzy potrafią to zrobić, bo pewną słabością i moim zdaniem błędem, to ja o tym też mówiłem kolegom, ale to w tym takim troszkę politycznym nawale to kompletnie nie miało szansy się przebić, że słabością tej naszej reformy jest to, że nie udało się po stronie sędziów znaleźć odpowiedniej ilości partnerów, którzy także mogliby krytycznie spojrzeć na swoje środowiska.
Prawda? Co widać po podpisach do KRS, których nie znamy, no ale domyślamy się, musi być.
To jest sytuacja kuriozalna. To jest niestety, mówię to znowu otwartym tekstem, nieujawnienie tych list to jest jakaś kompletnie kuriozalna sytuacja, której ja po prostu nie rozumiem.
Ostatnia rozmowa z profesorem Aleksandrem Bobką jako senatorem, chyba że kiedyś w przyszłości coś się zmieni, ale przez 4 lata będziemy się spotykać z filozofem.
Jeszcze profesorem. 2 miesiące, jeszcze około 2 miesięcy jestem senatorem, więc może w tej formule będzie okazja. Dziękuję bardzo
serdecznie. Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Profesor Aleksander Bobko, senator Prawa i Sprawiedliwości, filozof, były rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, był gościem popołudniowym. Dziękuję raz jeszcze. 16:33 to teraz krótka piosenka od Pawła Chodyny, a ja oddam stery prowadzenia popołudnia wnet w ręce Adriana Kowarzyka, a ja mówię do usłyszenia jutro w poranku o 8 rano. Gościem będzie minister infrastruktury pan Andrzej Adamczyk. więc jeszcze się w tym tygodniu usłyszymy.
Nie musicie Państwo regulować odbiorników Radio Wnet. Jest godzina 16.36. Adrian Kowarzyk, przy konsolecie nasz najlepszy magik muzyczny Deny Chodyna, a naszym moim Państwa gościem jest poseł pan Piotr Liori-Marzec, założyciel i lider Partii Skuteczni.
Witam panów, witam Państwa.
Witamy serdecznie. Na początek może krótkie wprowadzenie ze strony skuteczni.org. A propos działalności skutecznych. Działalność publiczna w Polsce sprowadzała się dotychczas w wyborczej aktywności partii politycznych oraz działań organizacji pozarządowych w dużej mierze podporządkowanych możliwym do uzyskania grantom, a nie rzeczywistym potrzebom obywateli. Dziś przełamujemy ten sztuczny podział, tworząc obywatelską siłę wkraczającą skutecznie we wszystkie obszary życia publicznego. W takim razie, panie pośle, czym ta obywatelska siła chce się zająć? Jakie są wasze postulaty na początek?
No kurczę. Program najlepiej przejrzeć na stronie internetowej, ale tak pokrótce powiem, przede wszystkim przywrócenie biernego prawa wyborczego obywatelom, nie kandydującym z list partyjnych. To w tej chwili choćby poseł Sanocki ze swoim pomysłem na udział w wyborach do Senatu w tej chwili utworzył koło, w którym zresztą jestem, przywrócić prawo. Ciekawa inicjatywa, bo według konstytucji mamy prawo jako obywatele, każdy obywatel stawać i jako jednostka brać udział w wyborach, a mamy dzisiaj pismo z Państwowej Komisji Wyborczej, że w tej kwestii jest łamane prawo, nie ma takiej możliwości. Teoretycznie według pisma, nawet w praktyce, dzisiejsze wybory najbliższe powinny być uznane za nieważne, ponieważ człowiek jako jednostka nie może stanowić w tej chwili czegokolwiek. Musi zebrać ponad 100 tysięcy podpisów, w każdym regionie wystawić wielu ludzi, no to są tysiące ludzi. No to jest absurd, który trzeba przywrócić.
Sam próg wyborczy de facto,
no właśnie, ten próg wyborczy
odrzuca,
jest tragiczny,
bo wiadomo,
tak,
że głosujemy na danych ludzi, ale nie osiągając tych 5%, a nawet są jakieś plany, żeby go podwyższyć.
Dokładnie tak.
Nie mamy reprezentacji.
Ogólnie u sąsiadów, choćby u Niemców, łatwo zobaczyć, że takiego progu nie ma. Ludzie, tam różne ugrupowania działają, jakoś u nich demokracja postępuje i nie ma problemu. Drugi punkt to wprowadzenie obligatoryjnego referendum krajowego i lokalnego bez progu frekwencyjnego. To, o czym właśnie przed chwilą rozmawialiśmy. Referenda, kolejnym punktem też jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 12-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Ktoś często pytał też, a propos wcześniejszego punktu, jeżeli chodzi o referendum krajowe, no to u nas podstawową rzeczą jest e-voting. O to się bijemy od wielu, wielu lat. Tą narrację próbuje przejąć w tej chwili Kukiz, spróbował, bo w momencie, kiedy wszedłem do Sejmu i zajmowałem się tym, dla niego to była w ogóle czarna magia. On nawet nazwy nie potrafił tego wymówić. Ale potem jakoś, tak samo jak wszystkie inne moje pomysły, próbowali przejmować. E-voting jest moim jakby rzeczą, o którą się bije od wielu, wielu lat. Jeszcze nie byłem w Sejmie, a wnosiliśmy jako różne ruchy obywatelskie postulaty, żeby ten e-voting istniał. Nie jestem gołosłowny, więc w tej chwili jako ugrupowanie Skuteczni mamy aplikację, można ją ściągnąć z internetu, zainstalować.
Skutecznie.
Tak, możemy na tej aplikacji przede wszystkim właśnie prowadzić, jest tam e-voting, struktury wybierają się same, czyli pełny pluralizm, pełna transparentność. Nie wnikamy w to, kto jest wybierany w strukturach regionalnych, bo cała wielkość, to, o tym Paweł zapomniał, cała wielkość ugrupowania polega właśnie, musimy się opierać na strukturach regionalnych, na tym, jak ludzie decydują tam o przyszłości tych regionów. Centralnie ludzie są, nawet jeżeli są z tego regionu, niekoniecznie muszą się orientować w tym, co się dzieje w tej chwili w regionie, więc stworzyliśmy system. Nie mówimy, to często o tym mówię. My inne ugrupowania mówią, a my robimy to, o czym oni mówią. Więc tutaj wprowadziliśmy aplikację, w której ludzie się wybierają. Wprowadziliśmy też pomysł na sztafetę Leroya, czyli to, że jak jedynka wchodzi do parlamentu, to nie jest koniec, tylko...
Tylko
zobowiązujemy
zamiana.
Się, będzie to też w regulaminie w tej chwili. Ten regulamin przechodzi przeobrażenia, bo różne ugrupowania do nas przystępują do skutecznych.
Jak
osoba z pierwszego miejsca, no, będzie wpisana oczywiście w regulamin. Natomiast ktoś mi zadaje pytanie, ale jak to możemy siłą? Nie możemy siłą tego wywrzeć. Chcemy stworzyć siłę na najbliższe. Naszym celem nie jest wygranie tylko tych wyborów. Naszym celem jest za 4 lata wygranie wyborów i rządzenie bądź współrządzenie, czyli oddanie tej władzy obywatelom, żeby nie być pustosłownym, też możecie sprawdzić. Partię Skuteczną oddałem strukturą. Sami się wybrali, w tej chwili jest zarząd. Ja nie wnikam w nic. To była moja tak samo pokazanie tego, że nie jesteśmy partią wodzowską. Tutaj ludzie sami decydują, wiedzą dokładnie, jakich ludzi w regionach wybierać, bo nikt inny tego za nich nie zrobi. Więc tak jak mówię, ta aplikacja...
Wróćmy do tych sztafet, bo przerwałem panów pół słowa. Na czym one polegają?
W momencie wygranych wyborów w tej chwili, to znaczy nie ma tego problemu w dużych ugrupowaniach, bo tam wchodzi wiele osób z listy, ale jeżeli chodzi o ugrupowania obywatelskie, tutaj Paweł Kukiz po raz kolejny inny nas oszukał, bo powiedział, że trudno jest wybierać te jedynki, to jest trudna decyzja, to jest taka partiokracja i tak dalej. Nie mówił ludziom całej prawdy. Można dzisiaj wybrać jedynki, powiedzmy, powinny się wybrać same, razem z miejscowymi strukturami, natomiast kiedy wchodzi pierwszy numer jeden z listy, po dwóch latach zdaje mandat, oddaje to dwójce, dwójka przez rok sprawuje mandat posła w parlamencie, po czym po roku oddaje trójce i wchodzi na to miejsce na ostatni rok trójka. Wszyscy we trzech i wszystkie struktury ze sobą współpracują przez cały czas trwania kadencji. Dzięki temu też te dwójka i trójka będzie przygotowana do pracy i z marszu wejdzie w te legislacje, które prowadzi Partia Skuteczni. Mało tego, to jest idealny pomysł. Też on wypływa z tego, że nie tracimy kontaktu. Jedynka nie traci kontaktu z obywatelem. Do tej pory jest tak, że jedynka tu przyjeżdża.
Zapomina nie do końca o swoim okręgu.
To nie też do końca jest tak. Duża część zapomina, ale duża część też jest tutaj zmuszana do pracy. Szczególnie jeżeli chodzi o ruchy obywatelskie. Tutaj trudno jest tak, na przykład jak ja, mnie jest trudno. Staram się być co tydzień na dyżurze w Kielcach, ale czasem się to nie udaje, bo jest tyle obowiązków tutaj. Jestem jeden na całą grupę, więc rozumiem jedynki, że muszą często spędzać dużo czasu poza swoim regionem. I dzięki temu tej sztafecie nie będą wiedzieć codziennie praktycznie, co się dzieje u nich w regionie. Mało tego, będą mieli stały kontakt z miejscowymi strukturami. No to jest rzecz, która powinna jakby odpartyjnić pracę w parlamencie. Nie traci kontaktu jedynka, dwa, przygotowuje do pracy resztę osób. Mało tego. Ważnym problemem podczas właśnie na kampanii jest to, że większość osób ciężko pracuje na jedynkę. Wiedząc, inwestują pieniądze, swój czas poświęcony, który mogli poświęcić swojej rodzinie na pracę na jedynkę, żeby ta jedynka weszła, bo wierzą w lidera. Natomiast tak naprawdę nie mają szansy w tym wypadku wejść do Sejmu. Wiedzą z góry, że pieniądze i czas, który poświęcają dla lidera i się wszyscy zgadzają, no bo tu jest walka o większe dobro. Lider oczywiście, jeżeli jest normalny, to rozumie i wspiera całą resztę. Tutaj będzie trochę inaczej. Tutaj każdy z listy będzie mógł być numerem 2 i numerem 3, pod warunkiem, że pracuje w regionie, pokazuje się ludziom i osiągnie drugi bądź trzeci wynik. Więc w tym wypadku każdy na liście nie bije się tylko o lidera. Bije się o przyszłość, o swoje własne zdanie w parlamencie i według mnie to jest genialny pomysł. Nie ja wymyśliłem ten pomysł. Oczywiście o sztafecie mówię od zawsze. Można sprawdzić od pierwszego dnia, kiedy wszedłem do Sejmu. Uważam, że dzisiaj jedyne wyjście dla ugrupowań to jest sztafeta liderów. W sensie, żeby sobie pomagać, a nie przeszkadzać. Każdy lider powinien być doceniony. Każdy, kto pracuje dobrze dla swojego ugrupowania, powinien być doceniany i ta jego praca powinna przynosić jakieś owoce konkretne. Więc w tej chwili dokładnie tak jest. Każdy pracuje. Nie ma, że lider jest najważniejszą postacią. Oczywiście jest ważnym elementem całej układanki, ale nie najważniejszą. Najważniejszą są struktury, ludzie, którzy pracują, bo też jego sukces zależy od tych struktur. Więc sztafeta ma dać nam odrobinę wolności, póki nie jesteśmy ugrupowaniem, z którego list wchodzi wiele osób. Tak jak w PO czy w PiS-ie wchodzi tam wiele osób z listy w każdym regionie. U nas w tej chwili jest to niemożliwe, bo walczymy o próg, walczymy o 5%. W przyszłości to nie będzie problem, bo wierzę w to, że Skuteczni, czy jak w przyszłości będziemy się nazywać, bo to już zależy tak naprawdę od struktur, czy będą chcieli zmieniać tą nazwę w przyszłości, czy ona zostanie, ale to ugrupowanie chciałbym, żeby w przyszłości oczywiście nie miało tej problemu ze sztafetą, bo każdy z listy, kto zrobi dobry wynik, wchodzi, ale póki co jest to na tyle, powiedzmy, użyję tego dziwnego słowa demokratyczne, ale przede wszystkim transparentne dla ludzi. Ktoś powiedział, że ma swoje mankamenty, no wszystko ma swoje jakieś plusy i minusy. Wydaje mi się, że na chwilę obecną dla ruchów obywatelskich jest to fajny pomysł. Ten pomysł wymyślił człowiek od Korwina. To jest jego autorski pomysł. Świetny pomysł, my go po prostu adoptujemy do swoich warunków. Zresztą każdy ruch obywatelski powinien to zrobić według mnie, jeżeli czuje, że tak powinien postępować ze strukturami, ze swoimi ludźmi i tak współpracować.
Czyli stawiacie na pełną teamowość. A może by tak oprócz obietnicy postawić tego człowieka jedynkę, dwójkę przed kamerą, żeby obiecał i później w razie, gdyby się okazało,
zrobić.
Że będzie
oczywiście.
Inaczej.
Chcemy też, żeby ktoś mi mówił oczywiście o wekslach jakichś. No nie żartujmy. Ktoś, kto się zna na polityce i wie, czym były weksle do tej pory. Weksle wszystkie można obejść. Wszystko można obejść. Ktoś mi zadał pytanie... jak zmusicie tego. Nie zmusimy ludzi. Tak jak już zacząłem mówić, my mamy walkę przez najbliższe 4 lata o władzę. Oddanie władzy obywatelom, więc musimy stworzyć silną armię. I część osób odpadnie, wykruszy się, będą słabi i to bierzemy na barki. Natomiast ważne jest, żeby ci, którzy zostają, mieli do siebie nawzajem zaufanie, sprawdzili się w boju właśnie, choćby podczas takiej rzeczy, bo często ludzie właśnie na takiej prostej rzeczy odpadają. Wierzę w to, że stworzymy prawdziwą armię i wojowników, i zaplecza technicznego, i komunikacji, bo tylko tak wygramy wybory. I myślę, że samo to, że będzie w regulaminie, to, że ludzie na konferencjach powiedzą, że zobowiązują się do takiej rzeczy. Ja mogę zagwarantować wszystkim, po wygranych wyborach, po 2 latach, ja będę oddawał swój mandat tej osobie, która osiągnie drugi wynik, więc na mnie możecie polegać. Będę dawał przykład też dla całej reszty, żeby nikt nie mógł, zresztą to widać ostatnio, dużo się o tym mówi w niektórych ugrupowaniach, a sam lider nie daje przykładu.
To a przykład idzie z góry. No właśnie, mówi pan o pełnej armii. Ujawnił pan już wielu liderów, którzy się pojawiają na listach. Są to osoby zaangażowane wcześniej zarówno w Skutecznych, jak i w Korwinę, w Kukiza, Partia Zgoda czy Partia Kierowców. Jak pogodził pan przekonania i różne cele tych wszystkich ludzi?
Tu nie było problemu. My wszyscy jesteśmy wolnościowcami. Łączy nas, my mamy te same pomysły. Mało tego, współpracowaliśmy często z wieloma tymi ludźmi jako Skuteczni przez te 4 lata. Było wiele akcji dla obywateli w różnych miastach, zarówno w Kielcach, w Świętokrzyskiem, jak i w innych regionach, gdzie Skuteczni są. Zawsze duża część tych ekip pomagała nam, bezinteresownie wchodzili z nami w akcje, więc to jest wszystko naturalne, nie mamy problemu. Struktury Kukiza, no to znam dobrze, Korwina tak samo, Partia Kierowców, to też osoby, które wcześniej poznałem. Ludzie
też wywodzący się z Korwina zresztą.
Tak,
z
większość, myślę, że prawie 100%, ale myślę, że około 80% to są ludzie z ugrupowań wolnościowych, więc wszyscy jesteśmy wolnościowcami, tu nie ma problemu z programem. Ten program rozszerzamy jeszcze i tak jak mówię, do regulaminu też chcemy dodać to, żeby każdy z nas zobowiązywał się do tej sztafety.
No właśnie, a jak idzie tworzenie list? Ja rozumiem, że nie są jeszcze zamknięte i cały czas gdzieś...
Listy są otwarte, zapraszamy wszystkie stowarzyszenia wolnościowe, te, które są na centrum, na centro prawicy, żeby się przyłączały. Nie ma u nas wodzostwa, tak jak powiedziałem, struktury same się budują. Wszyscy ci liderzy, którzy do nas przychodzili z grupami swoich ludzi, od nas dostawali carte blanche. Ja nie wnikałem w to, co oni będą robić, mają swoich ludzi, oni wiedzą, co jest dobre dla ich regionu i oni będą z tego rozliczani, więc mamy dużo miejsca jeszcze na listach, powiedzmy, że kurczy się już ta lista, ale trudno mi jest powiedzieć nawet, kto będzie liderem w niektórych regionach, ponieważ to struktury wybierają, więc myślę, że do końca tego tygodnia będą oświadczenia wszystkich struktur w całym kraju, podanie mi list. Myślę, że za jakieś 1,5 tygodnia podamy wszystkie listy w całym kraju.
Struktury będą wybierać przy pomocy e-votingu?
Mamy wewnętrzny e-voting, mamy tak zwane prawybory. Mechanizm jest. Stworzyliśmy aplikację. W tej chwili będzie to oparte na blockchain, czyli nie będzie możliwości włamania się w ten
nowatorsko
system. Tak. No jesteśmy, skoro promujemy tyle lat e-voting, no to musimy być przykładem do tego, jak robić też kampanię w internecie. Z tego powodu też dość mocno zainteresowaliśmy się różnymi grupami IT, które działają w internecie, które działają proobywatelsko. Dołączyły w tej chwili do nas, mają nas wspomagać na całej kampanii. PO się odgraża, że zrobią największą kampanię internetową w historii. No ciekawy jestem, ponieważ dzisiaj mamy naprawdę wirtuozów internetu u siebie i liczę na to, że pokażemy, w którą stronę to powinno iść, jeżeli chodzi o internet. I chcę się rozwijać. Chcemy jak najwięcej ludzi przyjmować. Internet jest ważnym miejscem dla nas też, bo oczywiście ważne jest to, żebyśmy się w realu spotykali. Tak naprawdę polityka robi się w realu. Natomiast ważnym elementem dzisiaj staje się internet. Zresztą wystarczy spojrzeć na wybory w różnych krajach na świecie, w Ameryce, we Francji. Internet odgrywał bardzo ważną rolę. U nas w Polsce podczas wyborów zbliżających się i kolejnych będzie odgrywał jeszcze większą rolę niż do tej pory. Więc skoro my jesteśmy ugrupowaniem proobywatelskim, związanym między innymi z nowymi technologiami. Ja działam w komisji cyfryzacji, interesuję się tym tematem prawie równie długo co muzyką i Te grupy na pewno do nas będą się przyłączały. W tej chwili jestem po rozmowach z wieloma przedstawicielami sektora IT. W większości to są wolnościowcy, nie widzą swojego miejsca nigdzie indziej. Oczywiście nie chcą się często angażować politycznie, ale powiedzieli, że z nami będą sympatyzować i nas wspierać podczas kampanii, poza kampanią. Więc chcemy ludziom dać ofertę transparentną. Tak jak powiedziałem wcześniej, do tego stopnia transparentni jesteśmy, że skuteczni w momencie, kiedy uruchomiliśmy kampanię, powiedziałem, że struktury mogą przejąć dowodzenie. Zarząd wybierał się sam. Ja nie miałem na to wpływu. Struktury wybierają nawet
chaosu.
Zarząd skuteczny. Nie, zupełnie nie. Tu nikt na nikogo nie naciskał. Tak naprawdę chaos się pojawia, kiedy tak zwani włodzowie nagle postanawiają wsadzać swój palec. U nas nikt tutaj tego nie robi. Oddałem całe ugrupowanie skuteczni, przy którym ciężko pracowaliśmy ostatnie 4 lata. No, 3 z hakiem. Ludzie się sami wybrali, w tej chwili działają. To jest chyba najlepszy dowód na to, że nie chcemy powtórzyć błędów i nie powtórzymy poprzedników.
No właśnie, czy to wsadzanie palca miało miejsce, rozumiem, w Konfederacji?
W każdym ugrupowaniu, w którym byłem. No to chyba każdy, kto nawet obserwuje z zewnątrz, to widział, a tym bardziej w środku. To samo było Pawła od pierwszego dnia, jeszcze w okresie wyborów w 2015 roku, to mnie właśnie przerażało.
On nie ukrywał, że chce być wodzem. Z armią za sobą.
W pewnym sensie ukrywał, bo miał być wodzem takim z ludu, takim wodzem, powiedzmy liderem, nie wodzem. Właśnie o to chodzi. Wodzostwo nigdy dobrze się nie kończy. W tej chwili skończyło się na zielonej trawie dla niego.
No właśnie, zapraszam oczywiście na skuteczni.org, skoro cały czas struktury, jak i listy się tworzą. A jak wygląda zbiórka podpisów? Bo tydzień temu padła informacja, że po 3 dniach zbiórki macie 42 tysiące podpisów. To jest świetny wynik.
Dużo podpisów jest. Na chwilę obecną nie wiem dokładnie ile. Jest więcej niż to, bo dużo ugrupowań do nas przyłączyło. Z tego co wiem, codziennie od rana do nocy są na mieście w różnych miastach. Widać nas coraz bardziej. Wystarczy przejść główną ulicą w Kielcach, żeby zobaczyć skutecznych. To samo jest w innych miastach. Zbieramy dużo podpisów. Każdego dnia spływa. To mnie bardzo cieszy. Wychodzi na to, że zarejestrujemy ogólnopolską listę. Kto wie, czy nie jako jedyni na antysystemie, bo w tej chwili nawet przyglądam się kolegom z innych ugrupowań i z tego, co widzę, z tego, co dzwonią do nas i proszą o pomoc w podpisach, to jest kiepsko.
No sporo ludzi przeszło do was.
Zresztą nikt nie ma dobrze, umówmy się też, podpisy, to było specjalnie zrobione, krótki okres na podpisy. Powiem tylko tak, że nawet ugrupowanie rządowe musi mieć problemy, bo widzę po Kielcach, że na głównej ulicy w Kielcach za podpisami chodzi wojewoda. Pani wojewoda zbiera podpisy w Kielcach, żeby było ciekawiej.
Może jako liderka pokazuje, jak działać swoim ludziom, swojej armii.
To akurat z jednej strony dobry przykład, ale to pokazuje, bo bez kamer chodzą. Tak samo senator Słoń. Więc skoro chodzą bez kamer i biegają za ludźmi, znaczy, że nie jest łatwo. Czyli prezes wszystkim im też sprezentował niezłego psikusa. Więc widzę, że nawet PiS ma problem ze zebraniem podpisów. Oczywiście przypuszczam, że nie będą mieli problemów z zarejestrowaniem wszystkich list. U nas nie jest źle. Powiem, że nawet jest świetnie, natomiast no, ciągle potrzebujemy tych podpisów. To jest krótki termin, zostało nam dosłownie chyba 11 czy 12 dni do trzeciego, kiedy trzeba zarejestrować wszystkie listy, a tak naprawdę do końca miesiąca musimy zamknąć wszystkie listy. Idzie w dobrą stronę, ale tak jak mówię, dzisiaj do mnie wielu muzyków, raperów dzwoniło, czy potrzebujemy podpisów, bo oni chętnie pobiegają, więc z całego kraju dużo ludzi do mnie dzwoni od kilku dni, powiedzieli, że wiedzą, że nie są w skutecznych, ale czy mogą mi pomóc. Powiedziałem, tak, chodźcie, zbierajcie podpisy, wysłaliśmy listy, są do ściągnięcia. Nawet na stronie głównej skutecznych. Dużo sympatyków okazało się. To też mnie przekonało, bo miałem startować do Senatu zaraz po tym, jak zobaczyłem, co się dzieje w Konfederacji, jak wszystko jest podszyte fałszem. Stwierdziłem, że jedyne wyjście, żeby wyjść z twarzą, to jest JOW, czyli startowanie na senatora u mnie w regionie, na co oburzyły się struktury, powiedzieli, że nie, no Piotrek, jesteśmy wszyscy z tobą. Nagle inne organizacje zaczęły się przyłączać. No i nie było innego wyjścia, jak dać tylko zielone światło po 24 godzinach wszystkim. No nie mogę blokować struktur, skoro chcą się bić o Sejm. Mało tego, nie wypada mi wtedy startować do Senatu, bo to by oznaczało, że nie wierzę swojej ekipie, a tak nie jest. Więc będę startował jako jedynka z Kielc do Sejmu. Senat wspieramy, inicjatywę, tak jak wcześniej powiedziałem, posła Sanockiego, przywrócić prawo, świetna inicjatywa, wspieramy wszystkich senatorów, kandydatów na senatorów, będziemy pomagać im tak jak się da w kampanii. Świetna inicjatywa, to jest zresztą to, czego Paweł Kukiz kolejnej rzeczy nie zrobił, robią to ludzie za niego, czyli poseł Sanocki i cała ekipa. Oczywiście też z tego miejsca wysyłam raport i odezwę do wszystkich ludzi, z którymi się znam w Sejmie, bo najbardziej, prawdę mówiąc, interesują mnie regiony, ludzie, którzy działają, tak naprawdę najwięcej działali, posłowie w Sejmie, to różnie z nimi bywało, więc do nich na koniec odezwę daję. Witam moich kolegów wszystkich, z którymi działałem choćby w Kukizie. Jeżeli dzisiaj chcecie nam pomóc, a wiecie dokładnie, kim jestem, mieliście możliwość mnie poznać, wiecie dokładnie, czym są skuteczni, że tutaj nie ma nawet szansy na to, żeby się partia stworzyła w środku jakiś beton i system, to zapraszam jak najbardziej do współpracy. Nie musicie wstępować do skutecznych. Wystarczy, że będziecie pomagać skutecznie w swoich regionach. My chętnie was wesprzemy. Nie ma obligatoryjnego warunku, że ktoś musi do nas wstępować. Nigdy takiego nie było.
Zapraszamy w takim razie na skuteczni.org, a jeszcze przeniesiemy się na chwilę wstecz i zapytam, jak skomentuje pan wypowiedź dawnego klubowego kolegi Sławomira Tyszki? Cytuję. PSL w tym momencie jest partią innego typu. To, jak partia funkcjonuje, zależy od szefostwa. Takie osoby jak Władysław Kosiniak-Kamysz czy Piotr Zgorzelski, w momencie, gdy pojawią się wątpliwości, to je eliminują.
Jezu, tabletka dalej działa. To jest gwałt na logice nawet.
No tak, okej, w takim razie przenieśmy się do następnego pytania. Zapytam o Konfederację, bo tak naprawdę od kiedy pamiętam, od bardzo dawna ludzie oczekiwali takiego zjednoczenia na prawicy. W końcu po wielu próbach udało się zebrać.
No sam kleiłem to przecież, ja byłem pierwszym razem
z Korwinem. Do tego chcę nawiązać, pan wymyślił tą nazwę zresztą tak, też, ja na ile mi wiadomo. No to w takim razie, co się stało? I wiem, że pan w dużej mierze wini też posła Jakuba Kuleszę z Kukiza.
Ja już chyba nikogo nie winię, bo już to nie jestem w tej formacji. Natomiast nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale Konfederacja była założona tylko i wyłącznie. Podkreślaliśmy
na eurowybory.
Na eurowybory. Dzisiaj ludzie nie chcą tego pamiętać, bo rozumiem ich. Nagle się ucieszyli, że się zjednoczyła prawica i jakby zakodowali sobie, że to jest jedyna możliwość i to już przetrwa wiecznie. Też miałem taką nadzieję, kiedy to budowaliśmy, aczkolwiek rozmowy jakiekolwiek, które się pojawiały na kampanii do Europarlamentu, ucinaliśmy dość szybko. Powiedzieliśmy, że to jest temat na po wyborach, wtedy możemy siąść, zobaczyć, czy w takiej formacji, czy w innym zestawie możemy razem współpracować. I stała się rzecz straszna na dwa sposoby, bo po pierwsze, pierwszą twarz zobaczyłem wszystkich w wieczór wyborczy. Niektórzy zwariowali i przestali ukrywać niektóre rzeczy i mówić straszne rzeczy, które tak jakby potwierdziły to moje obawy.
Ma pan na myśli pana Janusza Korwin-Mikkego, który dosyć Janusz, nie był zadowolony z tego wyniku, tak to wyglądało.
Janusz jakby nie było, tak naprawdę akurat on zauważył, co się dzieje. Tutaj bardziej mam uwagę do wielu jego, nawet nie tyle kopii, co karykatur, które są, to są typowe karykatury Korwina. No dziwnie się zachowywali. Zaczęła się nagle bardzo dziwna walka o stołki, o to, kto jest ważniejszy w jeden wieczór.
W końcu pojawiły się pieniądze.
Mało tego, rano się nagle pokazało, no warto ich zapytać w ogóle, gdzie ta ich subwencja się podziała. To jest ciekawy temat w ogóle na materiał. Natomiast rano, kiedy się okazało, że jednak nie weszliśmy do Europarlamentu, zaczęło się jeszcze gorzej. Wydaje mi się, że ktoś zwiózł bardzo dużo do piwnicy wody sodowej. Skoro w pierwszy wieczór nie dało się tej sodówy użyć aż do końca, to tą sodówę trzeba jednak wypić, więc po wieczorze wyborczym okazało się, że wszyscy tą sodówę chyba pili.
Może dlatego, że byli tak wysoko na 30.
No chyba
piętrze,
tak, chyba tak,
pamiętam.
Chyba tak. I rozmowy zaczęły się, wszystkie dotyczyły głównie pieniędzy, udziału i podziałów. To mnie nie kręci. Ja nie po to przyszedłem do polityki. Wiadomo, że bez pieniędzy się rewolucji nie zrobi. Ja nie jestem idiotą, ale to są rozmowy, które są poboczne, dość istotne, ale te sprawy powinny być załatwiane. To są techniczne sprawy. Natomiast jeżeli to zdominowało, nawet powiedzmy, że to był wyłączny temat rozmów, tego kto, z kim, kiedy, to trochę jak w domu publicznym, No, to stało się bardzo groźnie. Nagle zaczęła, znaczy przestało się pojawiać jakiekolwiek informacje na temat, jak chcemy obywatelom pomóc, jak chcemy po kampanii, co my chcemy dokładnie robić, jak wygramy, jak co zrobimy, jak przegramy. Nie było takich opcji, więc nagle zrozumiałem, że to jest tylko i wyłącznie duży skok na pewne prywatne interesy. No i to zaprzeczenie tego, czym Konfederacja była. I jak ktoś dzisiaj mi mówi, że ktoś odchodzi z tego i już nie jest patriotą. Myślę, że ktoś, kto dzisiaj odchodzi, dokładnie zdaje, przynajmniej ten, kto sobie zdaje sprawę, jest właśnie patriotą. Nie pozwala na to, żeby tak sprzeniewierzyć wszystkie te rzeczy. Po kampanii, proszę państwa, zobaczycie, czym jest Konfederacja. Bardzo łatwo będzie, jeżeli Konfederacja wygra czy przegra, to łatwo będzie sprawdzić. Zobaczycie, co się będzie działo. Ja wiem dokładnie, jak ta partia powstała, kto tam przejął obowiązki, kto będzie miał pieniądze i kto będzie dokładnie decydował o tym wszystkim.
Czy może chodzi o polityka, który kiedyś był przy Korwinie, ale zniknął nagle? Bez nazwisk? Byłego
nawet
posła?
Nie. Nawet chodzi o to, że dużo ludzi tam na miejscu, tych, którzy są, między innymi właśnie Kulesza, powiedzmy narodowcy i cała ta reszta, nagle zrobiła z tego swój własny folwark, na którym albo komuś pasuje to, co oni dają, albo może się wynosić. Mało tego, jak mu nie pasuje, to oczywiście za tym pójdzie cała masa jeszcze wyzwisk publiczny i całej reszty. No jest to, że ta formacja zaczyna wreszcie, znaczy na tym etapie już szkodzić tak naprawdę i jeżeli ktoś mi mówi, że ktoś, kto działa poza Konfederacją, zabiera głosy prawdziwym patriotom, znaczy, że zupełnie się nie orientuje w tym, co się dzieje w tej chwili w polityce, jeżeli chodzi na antysystemie.
Dobrze, jeżeli pieniądze dzielą, to w takim razie, pamiętam, kiedyś pan wypowiadał się na temat subwencji dosyć negatywnie, to subwencje to jest pomoc dla podmiotów politycznych, czy główny cel ich działalności? One powinny być, czy nie, według pana?
To nie jest główny cel. Bez subwencji nie jesteśmy w stanie wygrać z systemem. To jest ten błąd, który popełnił Paweł. Oczywiście, jeżeli jednego roku zabieramy wszystkim subwencje, podpisuje się pod tym od razu. Natomiast w tym momencie, kiedy wszyscy inni mają pieniądze na rewolucję, a my jako antysystemowcy nie dosyć, że mamy dużo gorzej, gorzej się też działać na co dzień, jeszcze nie mamy na to środków i jesteśmy non-stop szykanowani z każdej strony, no jest to skok na bandzi bez gumy.
No tak, tylko muszą być konkretne reguły wykorzystywania tych subwencji, bo jak pamiętamy choćby z partii Korwin, to różnie z tym pieniędzmi
bywało. To jest właśnie to. Ja się nauczyłem, no trochę w biznesie, powiedzmy, działałem przez wiele lat. W każdym interesie zaczynaliśmy od pragmatycznego podejścia do podziału finansowego w każdej firmie i tak dalej. Nie jest to wielka polityka. Jeżeli ugrupowanie ma konkretny plan i konkretny program, łatwo przewidzieć, jak subwencje na najbliższe lata powinniśmy przeznaczyć, na jaką działalność, komu pomagać, w jakie rzeczy inwestować. Przede wszystkim rozbudowywać, żeby za 4 lata to ugrupowanie mogło działać, dawać strukturą. Struktury w tej chwili nie mogą się rozwijać bez pieniędzy. Znaczy mogą. Wszyscy UKIP zadziałali bez pieniędzy, inwestowali swoje i istniały te struktury. Ale wiem, jak jest ciężko, więc dzisiaj na pewno duża część tych pieniędzy powinna pójść w regiony, w struktury, żeby rozbudowywały się, żeby ludzie mogli najnormalniej w świecie móc pomagać innym ludziom.
No właśnie, jak jesteśmy.
To w większości są ludzie, którzy pracują. Rzadko kiedy ktoś w strukturach jest bezrobotny. Bywają też tacy, ale większość osób ma swój własny świat, rodziny, zawód. I potrzebne są pieniądze choćby na zrobienie niektórych eventów w mieście, na pomoc dla niektórych ludzi, którzy potrzebują tej pomocy w regionach. Po to są między innymi subwencje. Są po to też, żeby zbudować ale nie, na pewno nie na pensję i utrzymywanie niektórych ludzi. Ostatnio sama Góra Korwina obraziła się, że ktoś podał publicznie ich wynagrodzenia. Co tu się obrażać? Ludzie powinni znać te. Mnie dziwi, że ugrupowanie, które się mieni wolnościowym, pluje na wszystkich za to, że ktoś śmiał w ogóle pokazać, ile oni zarabiają. Ja uważam, że to powinno być od razu pokazane, transparentne. Stąd też my jako skuteczni właśnie ta aplikacja. Dlaczego my tak mocno uderzamy też w ten internet? Dzięki aplikacji będzie można zobaczyć, na co subwencje codziennie są przeznaczane. Pełna transparentność. Nikt nie będzie miał obaw do tego, że ktoś coś chowa pod spód, bo subwencja jest przyznana dla wszystkich. Na tą subwencję pracowali wszyscy. Każdy jeden, kto w regionie ciężko pracował podczas kampanii, który pracuje po kampanii, to te pieniądze są ludzi. Tak samo Kukiz sprzeniewierzył pieniądze przecież, które były zwroty za kampanię. To ludzie mają do dzisiaj do niego pretensje.
Jak to sprzeniewierzył?
No, pieniądze, które poszły z kampanii, z uwagi na to, że było to KWW, musiały być oddane na stowarzyszenie bądź fundację, prawda? No to one poszły na tak jakby wewnątrz, no bo ktoś utworzył fundację wewnątrz Kukiza, sami sobie przekazali te pieniądze i nagle pieniądze zaczęły znikać. Dużo pieniędzy też było przeznaczonych ze składek. To wszystko zniknęło.
Ludzie... Czyli szło na tak zwane fundusze eksperckie i tak dalej, no bo przecież fundacja się musi rozliczać.
Tak, ale,
musi mówić,
ale
za co
dużo
ona
było
pieniądze.
Tam takich rzeczy, o które pytaliśmy nawet na klubie. Nie potrafił nam nikt odpowiedzieć każdego dnia, kiedy jeszcze byłem w Kukizie, dlaczego tak się dzieje i gdzie są te pieniądze. Więc tak się właśnie kończy, jeżeli ktoś udaje, że jest antysystemowcem, udaje, że wszystko jest u niego transparentne. Tam nic nie było transparentne. Przecież klub od pierwszego dnia wnosił sprzeciw wobec takich ludzi jak Szczuciński. Byliśmy zbywani. My, posłowie, byliśmy, zamykano nam usta na każdym posiedzeniu klubu, że w ogóle śmiemy zadawać tego rodzaju pytania, że skąd ten pan się wziął, dlaczego ten pan uczestniczy w naszych spotkaniach, kim ten pan jest.
To skoro jest... jesteśmy przy pieniądzach, to może przejdźmy do pozytywniejszej strony tych pieniędzy, czyli waszego trzeciego postulatu.
Tak.
Kwota wolna od podatku tak naprawdę, można powiedzieć, od 92 roku praktycznie, oprócz tam lekkich wzrostów związanych...
Nic praktycznie się nie
zmieniło. Nic się praktycznie nie zmieniło. Aktualnie to jest około 3100 zł, tak. Czyli nic. To jest poziom wielu państw w Afryce i to tych biedniejszych dużo.
Kraje w Afryce mają dużo lepiej.
Mają dużo większe. Zimbabwe chyba ma trzykrotnie większą kwotę, więc wy chcecie 12-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Może pan coś więcej powiedzieć na ten temat?
To wynika z czystej logiki, bo w każdym kraju, nawet jak spojrzymy, matematyka, jeżeli ktoś się zna na ekonomii, łatwo jest to wyliczyć, bo jeżeli chodzi o to, jak ludzie zarabiają na co dzień, na co wydają, jak drogie życie jest dzisiaj w Polsce, ile pieniędzy oddajemy w wielokrotnych podatkach. Przecież umówmy się, najpierw nam zabierają część podatków przy wypłacie, potem idziemy po raz kolejny płacić niektóre podatki, które zostały odprowadzone przez przedsiębiorców, którzy...
Później jeszcze z emerytury nam zabierają podatki.
Więc siedząc nawet z ekonomistami przy stole, ten rachunek jest bardzo prosty. Wyliczenie tego 12-krotność to jest, wydaje mi się, na chwilę obecną mus, który musi być dla obywateli. Ta kwota gwarantuje nam to, że utrzymamy swoje rodziny dzisiaj, że państwo nas nie będzie grabiło do końca i będziemy mogli przetrwać i przede wszystkim, co najważniejsze, myśleć o przyszłości swoich dzieciaków. Jak my mamy dzisiaj myśleć o dzieciakach, które dorastają, tak jak ja mam 16-letnią, 17-letnią niedługo córkę. Moje dzieciaki, jeden z moich synów jest za granicą, 36 lat chłopak ma. Chciałby wrócić do kraju i wróci pewnie bez względu na wszystko. Natomiast właśnie po to potrzebujemy choćby takie zachęty. Polacy muszą wiedzieć, że ciężko pracując nie są traktowani jak niewolnicy, bo w tym wypadku, kiedy mamy tak niską kwotę podatku, to jesteśmy traktowani jeszcze gorzej tak naprawdę niż pańszczyźniany chłop. Przypominam, że pańszczyźniany chłop płacił dużo mniej pieniędzy ze swoich zarobionych niż w tej chwili każdy obywatel w Polsce.
I tu musimy postawić kropkę. Będziemy trzymać kciuki, szczególnie jeżeli chodzi o punkt trzeci. Na pewno tak każdy z nas chciałby, aby państwo zabierało mu jak najmniej. Moim gościem był poseł Piotr Liojmarzec, założyciel, lider Partii Skuteczni, kandydujący z okręgu numer 33, czyli Świętokrzyskie.
Kielce.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam
i powodzenia.
Państwa. Miłego popołudnia życzę. Do widzenia.